Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. No i cóż, drogi Władysławie, kontynuujemy historię dwóch zdrad, można powiedzieć. Pierwsza to zdrada duża, zdrada króla, o której powiemy później. Natomiast ta pierwsza zdrada to jest zdrada księcia generała Ludwika Wirtemberskiego. I o tym chyba dzisiaj porozmawiamy.
Tak, dlatego warto, Konradzie, o tym powiedzieć, że tak naprawdę oczywiście jego zachowanie takie czy inne nie zmieniłoby wyników tej wojny. To jest jasne. Natomiast no, było to jednak wydarzenie niezwykle spektakularne, bardzo jakby źle odebrane oczywiście przez opinię publiczną. No i miało w sobie coś symbolicznego, skoro uciekają z kraju ludzie, którzy mieli stać na czele wojska, skoro opuszczają szeregi ci, którzy są spokrewnieni, bo tutaj jest klucz do zrozumienia całej sytuacji z tymi dworami zaborczymi, no to oznacza oczywiście pogorszenie sytuacji, taką fatalność sytuacji Polski w tym momencie. Ale żeby zrozumieć, co się dokładnie stało, no to trzeba trochę narysować tło. Mówiliśmy już o tym, więc bardzo krótko powtórzę, że rodzina Czartoryskich, no to była taka absolutnie czołowa rodzina w ówczesnym czasie w Rzeczpospolitej, to wokół Czartoryskich i Poniatowskich utworzył się obóz polityczny zwany familią. Familia uzyskała ogromne wpływy, teoretycznie dążyła do reform ustrojowych, no, tych, które były najbardziej potrzebne, czyli likwidacji liberum veto, wolnej elekcji, znamy te sprawy. No niemniej narzędzia, których familia używała w tym celu, no nie zawsze były, że tak powiem, dobrze wymyślone i korzystne. Rzecz przede wszystkim w tym, że oni się starali opierać na Rosji. Bardzo długo Czartoryscy wierzyli w to, że dzięki Petersburgowi, dzięki Katarzynie Wielkiej uda się w Polsce przeprowadzić reformy. To była absolutna ułuda, oczywiście to była fantazja polityczna. Rosja, Katarzyna absolutnie nie była zainteresowana w tym, żeby Polska reformowała się, żeby zyskiwała siły i niepodległości. Wręcz przeciwnie. Niemniej to trwało kilkadziesiąt lat. Elementem tego procesu również był wybór na tron Polski Stanisława wówczas jeszcze Antoniego Poniatowskiego, który przyjął imię królewskie Stanisław August Poniatowski. Nie było tajemnicą, że w młodości Poniatowski był kochankiem carycy Katarzyny, łączył ich długi, namiętny romans. No, prawdę powiedziawszy, to nawet istnieją bardzo poważne przypuszczenia, że jedno z dzieci Katarzyny było de facto dzieckiem Poniatowskiego. No ale oczywiście...
No w przypadku tego króla można powiedzieć o jedno więcej, no, bo tych dzieci miał sporo.
To były czasy, kiedy elity pozwalały sobie na niezwykłą swobodę obyczajową, więc absolutnie nie można tego rzeczywiście wykluczyć. Czartoryscy generalnie się w swoich rachubach omylili. No, niemniej był czas, że stanowili bardzo potężny ród, bardzo bogaty. To osobiste bogactwo oczywiście miało znaczenie również w skali europejskiej, jeżeli chodzi o relacje z innymi dworami, z innymi rodami. I ambicje Izabeli Czartoryskiej, no to bardzo jest wielka postać, niezwykle ważna dla polskiej kultury, ale oczywiście to nie czas dzisiaj, żeby szczegółowo o tym mówić. Ambicje Izabeli spowodowały, że jej córkę, młodziutką Marię, w wieku lat 16 wydano za starszego od niej o 10 lat Ludwika księcia Wirtemberskiego. To był taki ogólnoeuropejski, powiedzielibyśmy dzisiaj, celebryta.
Taki playboy.
Celebryta, playboy, uwodziciel, oczywiście pijak, jak wielu z nich, nie wszyscy, ale wielu z nich, no i niestety hazardzista. Mimo nie nadzwyczajnej sławy, jaką się cieszył, perspektywa wejścia w związki małżeńskie stała się dla Izabeli niezwykle atrakcyjna. Z powodów, które no, dla niej były oczywiste, dla nas dzisiaj może mniej. A są to mianowicie takie powody, że, przypomnę, bo o tym już mówiliśmy, książę Ludwik Wirtembelski miał niezwykle wysoko umocowane, jak to wówczas mówiono, parentele, czyli był siostrzeńcem króla Prus. Jego brat był królem Wirtembergi. Starszy brat, on był tak zwanym młodszym bratem. A dwie jego siostry rodzone były żonami następców tronu Rosji i Austrii. No czyli jakby na to nie patrzeć, był w bardzo bliskim rodzinnym związku z trzema dworami zaborców.
No mówiąc krótko, był ustawiony z trzech stron.
Ale w momencie, kiedy Maria stała się jego żoną, no to rodzina Czartoryskich weszła w związki rodzinne z tymi największymi dworami europejskimi. Izabeli to strasznie imponowało. Ona strasznie chciała być właśnie kuzynką cara, kuzynką cesarza narodu niemieckiego, Hohenzollernów i tak dalej, i tak dalej. Tylko że ten wybór, proszę państwa, był po prostu fatalny. Jakby na to nie patrzeć, z dzisiejszej perspektywy widać bardzo wyraźnie, że Ludwik, książę Wirtembelski, zachował się w tej sytuacji jak taki rasowy łowca posagów. Tak naprawdę człowiek z jego pozycją rodzinną i społeczną to mógł spokojnie myśleć o wejściu w związki małżeńskie z córką któregoś z królów europejskich. Tutaj nie było przeszkód, poza tą jedną, że on był faktycznie bankrutem. No, proszę państwa, poza tym, że taki król czy książę władał jakimiś ziemiami, czerpał z tego powodu dochodu, podatki i tak dalej, no to istniało coś takiego jak bogactwo osobiste. Albo ta rodzina, ten konkretny przedstawiciel rodziny zgromadził jakieś zasoby, albo je roztrwonił. Oczywiście to, że on był księciem, że on był spokrewniony z koronowanymi głowami, nie oznaczało tego, że na nim nie egzekwowano długów. Jego długi były niezwykle potężne i ojciec Marii Czartoryskiej zgodził się je spłacić. Czyli tu jest klucz do tej zagadki.
No tak.
Długi zostały spłacone, sprawa jakby została wyczyszczona, małżeństwo zostało zawarte i właściwie prawie od razu okazało się, że jest to małżeństwo bardzo, ale to bardzo nieudane. Maria miała 16 lat, była czytelniczką francuskiej literatury, była wychowana na no, takich pewnych sentymentalnych wzorach. Pamiętajmy, że to już jest przecież oświecenie. Miała w głowie poezję, miała w głowie również bardzo takie silne uczucia patriotyczne. No, to jest ten czas, kiedy wreszcie ta fala wzbiera. A z drugiej strony był taki, powiedzmy sobie, po prostu no, trochę pruski żołdak. Taki był Ludwik Wirtembelski. On był człowiekiem bardzo potężnym, silnym, przepięknym. Mówiono, że to jest przepiękny mężczyzna. Ale z tego niewiele wynikało, skoro jego natura była taka żołdacka. Pić, grać w karty, ewentualnie jakaś tam rozpusta przygodna, a nie ukłony i lansady przed własną żoną. Są przesłanki źródłowe, takie wyraźne zapisy, chociaż te sprawy straszliwie kamuflowano, bo rodzina nie chciała, żeby opinia publiczna się o tym dowiedziała, że on był po prostu przemocowcem, tak? W każdym sensie, oczywiście i w sensie psychicznym, ona była znacznie młodsza od niego, kompletnie od niego zależna. Na dodatek on wówczas, kiedy te długi udało się pospłacać, to on objął funkcję generała w armii pruskiej i został oddelegowany do takiego bardzo dużego garnizonu w Trzebiatowie, w dzisiejszym Trzebiatowie. Tam był pałac, on oczywiście mieszkał w tym pałacu, dowodził. No niemniej to był rodzaj zesłania, tak? To nie było brylowanie na salonach Berlina czy podejmowanie jakichś misji dyplomatycznych. On się do tego nie nadawał. On był wychowany na żołnierza i miał jakby mentalność żołnierską. I ten Trzebiatów dla tej młodziutkiej księżnej to było absolutne zesłanie. Ani relacji towarzyskich, ani życia kulturalnego. No po prostu więzienie, na dodatek mąż, który jest opryskliwy, niegrzeczny, pijany, potrafi popchnąć, uderzyć, rzucić złym słowem. No i taki na przykład fakt odnotowany przez świadków naocznych, że kiedy ona była w połogu po urodzeniu jedynego ich syna Adama, była bardzo słaba, nie mogła wstawać z łóżka. Jego to z jakichś powodów bardzo zdenerwowało i w pijanym stanie wtargnął do jej sypialni, naurągał, że ona leży w łóżku, po czym chwycił ją za długie, bardzo piękne włosy i za te włosy wyciągnął z łóżka. No, trudno nie uznać tego za działanie przemocowe. Niemniej Czartoryscy, łącznie z samą Marią, bardzo długo nie dopuszczali myśli o rozwodzie. To nie było już wtedy nic niezwykłego. Oczywiście, kiedy używamy słowa rozwód, to myślimy o dzisiejszym sensie tego słowa. Nie, chodzi o kościelne unieważnienie małżeństwa, które wtedy było bardzo łatwo osiągalne. Tych rozwodów było bardzo dużo. W rodzinach magnackich, w najwyższych sferach, no to ja nie wiem, czy nie było takich rodzin, gdzie więcej było rozwodów niż małżeństw, które przetrwały do śmierci obojga małżonków.
No takie czasy były.
Takie czasy były. I co ciekawe, wtedy też używano słowa rozwód, no tylko odnosząc to do tego kościelnego unieważnienia. Więc oczywiście ten rozwód wchodził w rachubę, pociągał za sobą bardzo wiele różnych komplikacji prawnych, towarzyskich, politycznych i tak dalej. No niemniej Maria się nie chciała na ten rozwód długo zdecydować. Przypomnę Państwu, czytaliśmy taki fragment pamiętnika Koźmiana, już po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, kiedy było wiadomo, że grozi nam wojna z Rosją. Polska armia się mobilizuje, zostają mianowani dowódcy, Kościuszko się wtedy pojawia, wraca z Ameryki przez Paryż. Pojawia się książę Józef Poniatowski, który wcześniej służy w armii austriackiej. No i pojawia się książę Ludwik Wirtemberski. Chciano wykorzystać jego rzeczywiście duże doświadczenie wojskowe i został mianowany jednym z dowódców jednego z korpusów. I kiedy pod Lublinem odbywają się manewry, które opisuje Koźmian, to zjawia się tam cały ten wielki, jakby się nazywa, salon puławski, czyli Izabela, teściowa Ludwika Wirtemberskiego, jego żona, czyli Maria, w otoczeniu fraucymeru, tego całego dworu, pięknych, młodych kobiet, które szykują no, taką wielką fetę dla tych polskich żołnierzy. Wszystko to wygląda bardzo pięknie, ale kiedy już przychodzi do realnej, prawdziwej wojny. Przypomnę, że cały czas mówimy o tej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja roku 1792. Na Polskę uderzają dwie potężne armie rosyjskie. Jedna idzie od takiego południowego wschodu na Ukrainę. Tam dowodzi osobiście książę Józef Poniatowski, który jest w ogóle naczelnym wodzem. Na Litwie dowódcy nie ma. I na tego dowódcę zostaje wyznaczony książę Ludwik Wirtemberski. Proszę Państwa, no z dzisiejszej perspektywy to się wydaje po prostu absurdalne. No jak można wyznaczać na naczelnego dowódcę człowieka, który jest bardzo blisko spokrewniony z władcą, który uderza na kraj, tak? No ale tak zrobiono. Skutek był taki, że Ludwik absolutnie nie miał zamiaru wdawać się w tę wojnę. Udawał chorego. Najpierw udawał chorego, że on nie może jechać na front, bo on jest chory. No potem, kiedy był naciskany przez... To oświadczył królowi, Stanisławowi Augustowi, że on nie może jechać na front, bo on nie ma pieniędzy. Król dał mu 20 tysięcy czerwonych złotych, tak? No taką zapomogę, żeby mógł jechać na front. No on zaczął wymyślać jakieś jeszcze kolejne przeszkody i w tym momencie, proszę Państwa, przejęto jego listy księcia Ludwika pisane do króla Prus. Te listy pokazywały jednoznacznie, że Ludwik Wirtemberski jest zdrajcą, gdyż wskazuje przeciwnikowi, czyli generałom rosyjskim, słabe punkty polskiej armii. Gdzie są rozmieszczone jakie oddziały, gdzie warto uderzyć. No jest po prostu piątą kolumną, jak to nazwać. Kiedy Ludwik Wirtemberski zdał sobie sprawę z tego, że jest, że tak powiem, spalony, oczywiście, proszę Państwa, to są młyny, które nie działają od razu, tak? Nie mielą od razu, bo to przecież jest wielki człowiek. To jest książę, to jest generał, to jest krewny monarchów. Więc zanim go aresztowano, czy przyszło do jakichś represji, no to książę zdążył się spakować, 20 tysięcy czerwonych złotych oczywiście zabrać ze sobą i uciekł do Berlina przez Prusy Wschodnie. Po prostu uciekł. Tym sposobem armia litewska została bez dowódcy. Kolejnych głównodowodzących mianowano trochę z przypadku i dlatego również ten front znacznie, ale to znacznie mniejszy opór stawiał niż armia polska na Ukrainie. Ta kampania litewska była jakby stracona. No i oczywiście w kraju zachowanie księcia Ludwika zostało przyjęte po prostu fatalnie. Zresztą, proszę Państwa, posłuchajmy, co na ten temat pisano w owych czasach, a mam tu bardzo ciekawe materiały. Pierwszy cytat będzie z Juliana Ursyna Niemcewicza, no bardzo wybitnego poety i świadka tamtych czasów, ale kolejne to są zapiski Urszuli Tarnowskiej. Większość pamiętników, które my cytujemy w naszych audycjach, jest pisana przez mężczyzn. No, takie były czasy. Ale jak widzimy, zdarzały się też zapiski, których autorami były kobiety. Natomiast Julian Ursyn Niemcewicz pisał w ten sposób. Dziwiło i gorszyło wszystkich ocięganie się Wirtembelskiego z wyjazdem z Warszawy. Wyjechał na koniec, lecz zamiast udania się na miejsce, zajechał do Wołczyna, Dóbr teścia swego, i stamtąd, zamiast skupiania wojsk litewskich, porozsyłał do pułków rozkazy, rozsyłając je daleko jeden od drugiego. Lecz nim wiadomość o tak nadzwyczajnym postępku przyszła do Warszawy, przejęto list księcia Wirtemberskiego, do jednego z ministrów króla pruskiego pisany, w którym mu donosi, iż wierny przyrzeczeniu swemu, tak wojsko litewskie rozproszył, iż łatwo każdy korpus przez Moskali pochwyconym być może. Zhańbiona Maria niezwłocznie wzniosła rozwód i zamknęła się w klasztorze u sakramentek. Zrozpaczona Izabela pisała do męża: to moja wina, oskarżam siebie, że popchnęłam moją córkę do związku z człowiekiem, którego ona nienawidziła. No, jak widzimy, sprawy przybrały bardzo dramatyczny obrót, a jak to wyglądało w szczegółach, właśnie posłuchajmy pamiętnika Urszuli Tarnowskiej. Bardzo ładnie to się nazywa. Wspomnienia damy polskiej z XVIII wieku.
Bardzo ładnie.
Wojsko litewskie pod dowództwem księcia Wirtemberskiego nierównie przykrzejszego doznało losu, kiedy na odgłos wojny od swego komendanta opuszczonem zostało. Ten głuchy i głupi Niemiec, czyli przez tchórzostwo lub na mowę siostry swojej, a krewnej wielkiego księcia moskiewskiego, lub zdradziecką przyjaźń króla pruskiego dla Polski, opuścił w ten moment służbę i prosił króla o urlop do jechania do wód dla zdrowia swego. Ta nagła odmiana, którą on już podobno od dawna knował, cały kraj przeciwko niemu obruszyła, a żona jego, córka księcia generała Czartoryskiego, osoba piękna i cnotliwa, czuła od dawna, w cichości zachowując, nieukontentowanie ze złączenia tego. Charakter niestosowny grubiaństwem niemieckim przeplatał słodycze życia u rodziców i truł jej zabawy. Korzystając więc z takiej okazji, jako żona nie bardzo szczęśliwa, dobra patriotka, na odgłos czynności męża swego pojechała do klasztoru i o rozwód z nim zaczęła sprawę, napisawszy w ten sens bilet do męża, że ponieważ połączenie nasze było w tym celu, abyś waszmość pan służył ojczyźnie i bronił jej w potrzebie, nie dotrzymując tego, zrywasz tem wszystkie i moje dla niego obowiązki, a tak piękna ta kobieta, piękniejszą jeszcze w oczach publiczności, pokazała duszę. Tu chciałbym zwrócić uwagę na kilka słów z tego pamiętnika Tarnowskiej, że zdaniem Marii obowiązkiem Ludzika była teraz służba tej nowej ojczyźnie. No ale oczywiście to było złudzenie, tak? Ludwik Interbelski był Niemcem. Jeżeli chciał komuś służyć, to na pewno nie Stanisławowi Poniatowskiemu czy rodzinie Czartoryskich. Maria występuje o rozwód, zaczyna się, no, straszny skandal. A jak było dalej, co się wydarzyło w kolejnych odsłonach tego dramatu?
No to o tym opowiemy za tydzień i też myślę, że opowiemy również o Marii jako pierwszej polskiej powieściopisarce.
No właśnie, no właśnie.